Słuchasz polskiego programu SBS.
Przed mikrofonem Dorota Banasiak zapraszam Państwa do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. W Nowej Południowej Walii 97 nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem. Lockdown został przedłużony o kolejne 2 tygodnie do 30 lipca. Premierem Nepalu został Sher Bahadur Dweba. Mateusz Morawiecki spotkał się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. A oto szczegóły doniesień. W Nowej Południowej Walii w ciągu ostatniej doby odnotowano 97 nowych lokalnych przypadków koronawirusa. Władze stanowe potwierdziły, że lockdown dla obszaru Greater Sydney został przedłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do 30 lipca. Stanowa opieka zdrowia podała, że mieszkańcy rejonów Fairfield muszą pozostać w domach i podkreśliła potrzebę ograniczenia przemieszczania się w sydneyjskich dzielnicach i okolicach Canterbury oraz Liverpool. Premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian podała, że 24 osoby zarażone koronawirusem miały kontakt ze społecznością w czasie, kiedy były w fazie zakaźnej. Premier podała, że liczba przypadków musi osiągnąć prawie zero, zanim lockdown zostanie zniesiony. Oczywiście ocenimy sytuację pod koniec tych 2 tygodni i dostarczymy więcej danych. Priorytetowo traktujemy szczepienia pracowników opieki nad osobami starszymi i nauczycielami w tych kluczowych lokalnych obszarach. Obecnie 61 lokalnych przypadków w Nowej Południowej Walii jest powiązanych z istniejącymi innymi przypadkami lub ogniskami COVID-19. Federalna opozycja twierdzi, że pomoc finansowa będzie potrzebna tak długo, jak długo będzie trwać lockdown. Partia Pracy winą za obecną sytuację związaną z lockdownem obarcza powolne wprowadzanie szczepionki przeciw COVID-19. W odpowiedzi rządu na restrykcje na terenie Greater Sydney przedsiębiorcy indywidualni mają otrzymać $1000 tygodniowo, podczas gdy firmy będą otrzymywać tygodniowo od 1500 do 10000 dolarów. Lider Partii Pracy Anthony Albanese powiedział, że mieszkańcy Sydney naprawdę walczą, a kłótnie między różnymi władzami stanowymi są haniebne. Wiktoria przeszła trudny okres, a teraz Nowa Południowa Walia przechodzi teraz trudny okres. Potrzebujemy, aby rząd federalny wspierał ludzi bez względu na to, gdzie mieszkają, czy to w Nowej Południowej Walii, czy w Wiktorii, powiedział Anthony Albanese. Lekarze, którzy wzięli udział w wirtualnym forum liderów społeczności z premierem Scottem Morrisonem, naciskają na rząd federalny, aby zwiększył liczbę szczepionek dla południowo-zachodnich obszarów Sydney. Lekarz i działacz społeczny dr Jamal Rifi powiedział SBS Arabic 24, że poprosił Scotta Morrisona o dostarczenie większej ilości szczepionek lekarzom i klinikom w tych dzielnicach Sydney. Zasugerowałem, że byłoby dobrze, gdybyśmy mogli złagodzić wymagania kwalifikacyjne do wprowadzenia szczepionek, abyśmy mogli zaszczepić jak najwięcej osób tak szybko, jak tylko jest to możliwe. W Wiktorii w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano jeden nowy lokalny przypadek koronawirusa, który jest głównym bliskim kontaktem w izolacji, a także jedną infekcję koronawirusa nabytą z zagranicy. Stanowe organy służby zdrowia wymieniły 2 nowe miejsca skażenia – stację benzynową na autostradzie Hume i restaurację fast food na obrzeżach Melbourne. Tymczasem rząd federalny oskarża Wiktorię o upolitycznianie pandemii, a minister skarbu George Frydenberg powiedział, że popełniono wyraźne błędy. Podczas tej pandemii ponad 90% istnień ludzkich zostało straconych w Wiktorii. Jak wiecie, Wiktoria przeprowadziła własne dochodzenie w celu ustalenia, kto był odpowiedzialny, kto podjął decyzję w powiązaniu z aferą w kwarantannie. Ale dochodzenie to wykazało, że nikt, powiedział Josh Frydenberg. W Queensland odnotowano dzisiaj 0 nowych przypadków koronawirusa nabytych lokalnie i 5 przypadków znajdujących się w hotelowej kwarantannie. Rosną obawy, że stan ten może zamknąć swoją granicę z Nową Południową Walią. Obecnie wjazd do Queensland jest ograniczony tylko dla podróżnych z Sydney. Burmistrz Gold Coast Tom Tate wezwał przywódców obu stanów, by dołożyli starań, aby jakiekolwiek przepisy graniczne nie wpłynęły zbyt poważnie na lokalnych mieszkańców. Czołowy naukowiec Światowej Organizacji Zdrowia odradza przyjmowanie szczepionek przeciw COVID-19 od różnych producentów. Dr Soumya Swaminathan ostrzega przed niebezpiecznym trendem, w którym ludzie sami o tym decydują, a to powinno zależeć od władz opieki zdrowia. Główni naukowcy Światowej Organizacji Zdrowia twierdzą, że agencje zdrowia publicznego powinny ustalać na podstawie danych, czy mieszanie i dopasowywanie szczepionek jest odpowiednie. Jesteśmy w strefie wolnej od danych. Nie mamy dowodów w odniesieniu do mieszania szczepionek. Dane takie są ograniczone. Będzie to chaotyczna sytuacja w krajach, gdzie ludzie sami zaczynają decydować, kiedy i kto powinien przyjąć drugą lub trzecią dawkę. 96 nowych zakażeń koronawirusem i 113 zgonów to najnowszy bilans epidemii w Polsce. W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 47 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Widoczne jest wyhamowanie akcji szczepień. Wczoraj podano 108 tysięcy szczepionek.
Minionej doby potwierdzono blisko 100 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 13 osób chorych na COVID-19. Według najnowszych danych coraz więcej młodych, niezaszczepionych ludzi zakaża się koronawirusem, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Przoduje tutaj grupa między 21 a 30 rokiem życia, czyli osób bardzo młodych. To jest prawie 20% nowych przypadków zakażeń.
Około 10% zakażeń koronawirusem spowodowanych jest bardziej zakaźną mutacją Delta, mówił w Polskim Radiu 24 główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka.
Będzie wypierała inne mutacje, które są mniej zakaźne i będzie coraz bardziej dominowała nasze społeczeństwo.
W pełni zaszczepionych jest prawie 15 milionów 280 tysięcy Polaków, ale to za mało do osiągnięcia odporności populacyjnej. Joanna Stankiewicz.
Po orzeczeniu Sądu Najwyższego i długiej walce o władzę, nowym premierem Nepalu został Sher Bahadur Dweba. Było to już piąte zaprzysiężenie na stanowisko premiera dla szefa Centro Socjaldemokratycznej Nepalskiej Partii Kongresowej. W Iraku odbyła się ceremonia pogrzebowa dwóch osób, które zginęły w pożarze szpitala. W południowym Iraku w pożarze szpitala zginęło co najmniej 90 osób. Przyczyną tragedii w mieście Nasiridża był prawdopodobnie wybuch zbiornika z tlenem. To drugi taki wypadek w Iraku w ciągu 3 miesięcy. Niektórzy obwiniają władze lokalne i przywódców federalnych za lata złego zarządzania i szereg zaniedbań. Minister spraw zagranicznych Kolumbii, przemawiając w ONZ, powiedziała, że zabójstwo prezydenta Haiti, Jovenela Moise, jest niedopuszczalne. Marta Lucia Ramirez poinformowała, że jej kraj pomaga koordynować międzynarodowe śledztwo w tej sprawie. 3 mieszkańców Haiti i 26 byłych kolumbijskich żołnierzy zostało aresztowanych pod zarzutem zabójstwa przywódcy Haiti w zeszłym tygodniu. Władze Haiti zadeklarowały, że specjalna komisja będzie nadzorować planowanie pogrzebu prezydenta, jednak na razie jeszcze nie wyznaczono konkretnego terminu ceremonii. Powracamy jeszcze na chwilę do Australii. 43-letni mężczyzna plemienia Ngemba jest na obecną chwilę ostatnim rdzennym mieszkańcem Australii, który zmarł w zeszłym tygodniu w areszcie w więzieniu w Long Bay. Aborygeński ośrodek prawny podał, że rodzina Franka Colmana domaga się wytłumaczenia odnośnie jego śmierci. Prawie 500 osób spośród ludności pierwszych narodów zginęło w aresztach i podczas interwencji policyjnej od czasu przeprowadzenia w Australii Królewskiej Komisji do Spraw Zgonów Aborygenów. Córka zmarłego, Lakota Coleman, oddała hołd swojemu ojcu, znanemu również jako Gad Coleman w telewizji NITV. Chcemy pamiętać tatę za to, kim był, a był dumnym człowiekiem z Ngemba, dumnym ze swojej aborygeńskiej kultury. Był otwarty i przyjazny, sprawiał, że wszyscy się uśmiechali i radośnie żyli. Tata był kochającym człowiekiem i był głęboko kochany. Będziemy za nim bardzo tęsknić. Część francuskiej klasy politycznej i społeczeństwa protestuje po wczorajszym orędziu Emmanuela Macrona w sprawie nowych restrykcji sanitarnych. Prezydent Francji ogłosił, że od przyszłego tygodnia dostęp do przestrzeni publicznej dla osób bez paszportu covidowego będzie stopniowo ograniczany, zaś od połowy sierpnia szczepienia będą obowiązkowe dla pracowników służby zdrowia. Niemal milion Francuzów zarejestrowało się wczoraj na szczepienie przeciwko COVID-19, z czego zdecydowana większość zarezerwowała termin wizyty po wczorajszym orędziu Emmanuela Macrona. Plany odbudowy 12 unijnych krajów zostały ostatecznie zaakceptowane. To oznacza, że już wkrótce popłyną do nich pieniądze z funduszu odbudowy po pandemii. Pozytywną ocenę tych planów, wydaną wcześniej przez Komisję Europejską, potwierdzili ministrowie finansów państw członkowskich. Pierwsza dwunastka, której plany zostały zaakceptowane, to Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Słowacja i Włochy. Więcej na ten temat dla Informacyjnej Agencji Radiowej Beata Płomecka.
Informacje o zatwierdzeniu programów przekazał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.
This is excellent news.
To doskonała wiadomość. Pieniądze mogą zacząć płynąć na reformy i inwestycje w tych krajach.
Each of these countries.
W tym miesiącu mają być zatwierdzone jeszcze 4 programy, które już otrzymały zielone światło Komisji Europejskiej, a nie jest wykluczone także, że kolejne, które Bruksela zatwierdzi w najbliższych tygodniach. Polska przysłała program do Komisji na początku maja i toczą się obecnie rozmowy na linii Bruksela-Warszawa. W sumie swoje programy przysłało 25 państw. Komisja jeszcze czeka na Bułgarię i Holandię. Krajowe plany zostaną sfinansowane ze specjalnego unijnego funduszu odbudowy po pandemii w wysokości 750 miliardów euro. Zasilą go pieniądze, które Komisja zaczęła pożyczać na rynkach finansowych. Beata Płomecka, Bruksela.
2 godziny trwała kolacja premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Brukseli. Po spotkaniu jednak nie było wypowiedzi dla prasy. Wpisy na Twitterze zamieściła szefowa komisji, a także stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii. Ursula von der Leyen określiła rozmowę z polskim prezydentem jako dobrą. Dodała, że dotyczyła kluczowych europejskich spraw i wymieniła kwestie klimatyczne, fundusz odbudowy po pandemii oraz praworządność. Jeśli chodzi o pakiet klimatyczny, to dziś Komisja Europejska zaprezentuje projekty przepisów dotyczące realizacji Zielonego Ładu. Zakłada on w najbliższej dekadzie redukcję emisji CO2 o 55% i neutralność energetyczną Unii w 2050 roku. Na ten temat więcej w dalszej części dzisiejszego programu. Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 75 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 2 złote i 90 groszy. Pogoda na jutro, czyli na czwartek, dla stolic stanowych. W Perth przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna 18 stopni. W Adelaide deszcze 17, w Melbourne przelotne opady deszczu 17, w Hobart również przelotne deszcze 14 stopni, w Canberra deszcze 13, w Sydney w większości słonecznie 21, w Brisbane częściowe zachmurzenie 25, w Cairns częściowe zachmurzenie 28, w Darwin wysoka wilgotność powietrza i w większości słonecznie, temperatura maksymalna 32 stopnie Celsjusza. Na podstawie doniesień Informacyjnej Agencji Radiowej, a także newsroomu SBS, dziennik opracowała i czytała Dorota Banasiak.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.